Czołem. Jak się miewamy? Mister Paolo Wielki gra na silniku Source? Owszem, gra na silniku Source. W ogóle gry na silniku Source to ciekawy podgatunek. Podgatunek, jeśli można to tak nazwać, bo Source był chyba jednym z tych pierwszych silników, które z jednej strony miały bardzo otwartą architekturę i były bardzo przyjazne mniejszym, mniej doświadczonym, niezależnym, początkującym twórcom. A z drugiej strony był też na tyle elastyczny i rozbudowany, że dało się na nim zrobić coś ciekawego, i rezultatem tego był wysyp naprawdę wielu ciekawych, eksperymentalnych gier, takich jak choćby ta, w którą będziemy grać dzisiaj. W sensie ja będę grał dzisiaj. Cześć wszystkim, cześć Grzanko, cześć Czapi. I Xenoclash jest naprawdę ciekawy pod wieloma względami. On jest raczej nieudaną grą. Ale on jest nieudany w ten sposób, który jest fascynujący zamiast odpychającego. No ale poczekajmy jeszcze chwilę. Jak się wszyscy miewają? Przegapiłem coś ważnego przez ostatni miesiąc? Restrukturyzację w Microsoftie? Asha Sharma wywaliła wszystkich i anulowała wszystko, i teraz Obsidian będzie robił tylko nowe Fallouty. Okej, przyjrzyjmy się. Serpalo Wielki, nie wszystko. Nie wszystko, ale zdaje się, że Microsoft nie anulował niczego, co już zostało oficjalnie zapowiedziane, ale na przykład Evout 2 poleciało do śmietnika, chociaż mówiło się, że będzie że będzie sequel do tej gry. I Obsidian chyba robił grę na licencji Shadowrun. Ale z tego, co wyczytałem, to najpierw oni spiczowali Bethesdzie, że zrobią nowego Fallouta. To odpowiedział nie. To oni powiedzieli: OK, to zmienimy sobie tę formułę i zrobimy tę grę, którą planowaliśmy jako Fallouta, jako adaptację Shadowruna. Oni pracowali nad tą adaptacją Shadowruna. Zdaje się, że byli w dość zaawansowanym stadium preprodukcji. I potem zmieniło się w Microsoftie i wrócili do pierwotnego planu. Czyli ta gra, która początkowo miała być spin-offem Fallouta i stała się Shadowrunem, to teraz z powrotem będzie spin-offem Fallouta. I nad tym dłubie Josh Sawyer. I chyba Tim Kane, ale chyba tego nie widziałem nigdzie potwierdzenia tej informacji. Znaczy, wiemy, że Tim Kane wrócił do Obsidianu, żeby coś robić. Nie zdradził co, i ten projekt prawdopodobnie był tajny, i możliwe, że to był właśnie ten Shadowrun, który właśnie stał się Falloutem. Ale też możliwe, że to było coś innego, co zostało anulowane. Ale o tym prawdopodobnie dowiemy się w swoim czasie, jeśli kiedykolwiek. Czapi Soundswirt, ale chętnie bym pograła w tego nowego Shadowruna. Szczerze, z dwojga złego, ja też bym wolał Shadowruna od Obsidianu, bo Obsidian już zrobił jednego Fallouta. I właśnie boję się, że Obsidian zostanie transformowany w studio, które teraz po prostu będzie siedziało w kopalni i wydobywało kolejne Fallouty z tej kopalni. Tak jak Raven zostało zmienione w studio, które robi wyłącznie Call of Duty. Nawet jeśli oni wcześniej robili całkiem fajne rzeczy, jak ten Wolfenstein i Singularity. Singularity było świetne, kurczę. Najbardziej się boję o Arkane. Już wiadomo, że coś się z Arkane stanie. W najgorszym razie zostanie zamknięte, czego oczekuję, bo wiadomo, klątwa Immersive Simów. I tak już długo uciekali przed tą klątwą. Ale w lepszym scenariuszu ktoś ich odkupi i sfinansuje dokończenie Blade'a. I fajnie by było, ale zastanawiam się, kto by miał to zrobić. Bo to jest studio z najwyższej półki, więc jest tylko kilkoro poważniejszych nabywców dla tego studia. Kurczę, może nie wiem. Może uda mi się jakoś zrobić tak, żeby dokonali fuzji z Wolf's Eye i dołączyli do tych uciekinierów z Arkane Austin, którzy teraz pracują nad Immersive Simem, RPG-iem czy czymś w tym rodzaju. Wychodzi Weird West, Wolf's Eye Studio. I razem tam z Colantonio, z Avalonem. Kurczę, to byłoby fajne. No ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, na razie z Inoklasz. Może odpalmy. Ale przygotujcie się, ponieważ jest to gra, przy której Morrowind, przy której setting Morrowinda jest niemal nudny. Ale o tym sobie zaraz porozmawiamy. Nie, to jest jedna z tego typu gier, które. One próbują wiele rzeczy. Próbują wielu rzeczy na wiele sposobów. Praktycznie nic się nie udało tak, jak powinno, ale nadal jest to bardzo interesująca katastrofa. W sumie dawno już nie grałem, więc będę musiał sobie przypomnieć. W sensie grałem raz i to chyba 2 lata temu czy rok temu. Okej, gdzie jest mój czat? Czemu zniknęliście mi z mojego feeda? Jesteście, dobra. No napiszcie, jaka jest wasza ulubiona gra na silniku Source. Albowiem chcę to wiedzieć. Chwila, co jest z myszką? Dobry cyrkiel. ta gra ma świetną reżyserię artystyczną. To jest jeden z tego typu tytułów, które one są ewidentnie niskobudżetowe, ale pracowali przy nich naprawdę utalentowani i właśnie ten niski budżet tutaj widać przez ogólną minimalistyczność, tak to nazwijmy, asetów i otoczenia i detali, ale jeśli chodzi o ogólny kierunek artystyczny, kierunek reżyserii artystyczną, mówi się art direction i to tak zwany false friend. Wiele osób uznaje direction jako kierunek i mówi o kierunku artystycznym, a tak naprawdę chodzi o reżyserię artystyczną. Czyli o pewien... pewną ramę estetyczną, w której zawiera się cały styl wizualny. If you stay with me, they might hunt you down too. I know. There he is! We'll eat your banner and toughen your skull! Try to resist, Gat! I'll try to open the gate! You're no brother of mine, Gat! You killed father mother, you worthless cack! I'm gonna believe you! Nie wiem, o co chodzi z tym klatkowaniem. Może to kwestia streama, tak gra jest trochę... Początkowo nie chciałem jej nawet streamować właśnie z powodu tego, że trochę robiła problemy, ale nie aż tak dużo. Sprawdzę, czy mogę... Opcje, grafika... A, mamy też broń palną. Hipsterion, jest mnóstwo fantastycznych gier na Steamie. W sensie na silniku Source. Koniecznie sprawdź I, Divine Cybermancy. Jest... Kurczak. Wytrpało Titanfall, właśnie Titanfall, ale Titanfall jest już chyba na tyle zmodyfikowanym silniku Source. I to trochę tak jak mówić, że nie wiem, że pierwszy Wiedźmin był na silniku Aurory, co technicznie rzecz biorąc jest prawdą, ale ten silnik Aurora był zmodyfikowany tak mocno, że trudno już mówić o tym. Nie to tak jak ze statkiem Tezeusza, ile rzeczy możesz zmienić, dopóki to nadal to będzie ta sama rzecz. Ale to już wchodzimy na wrząskie obszary ontologii. Zostawmy ten temat. Hipsterion, Dark Messiah, zgadzam się, Dark Messiah był fantastyczny. Kat, jesteś w porządku? Byłeś gone for a minute. I know you're tired, but they're bringing bugbirds to follow you. Jeśli podoba ci się Dark Messiah, to Sorceress jest duchowym spadkobiercą tej gry. Można za darmo na Steamie, jest bardzo fajne demo. Ogrywałem je na tym kanale dawno temu, więc... możesz sobie sprawdzić i też mi się strasznie podobało. Zobaczymy. Sorceress było spoko, ale szkoda, że twórca gry może nie tyle zrezygnował z jej produkcji, co... zrobił sobie przerwę, żeby stworzyć chyba Fly Knights. We Fly Knights jeszcze nie grałem, a powinienem. Bo to jest coś z mojego worka zainteresowań. Ale bardziej czekam na Sorceress. Wydaje się, że wolę, ale zauważanie będzie, że pierwsze Xenoclash jest lepsze niż jego sequel, który też lubię, ale generalnie twórcy chcieli zrobić grę z otwartym światem od samego początku i nie udało im się to ani za pierwszym, ani za drugim razem, ale za drugim razem o wiele bardziej próbowali i trochę wyszło to raczej na szkodę. Jakieś pożywienie. Ah! Trochę jest kolorowe, trochę no. Gra ma własny wyrazisty styl i wiesz, nie wszystko musi być super mroczne i groźne i ponure. Czasami wiesz, większa kreskówkowość może fajnie kontrapunktować tego typu emergent gameplay, który charakterystyczny jest dla Dark Messiah w tym przypadku. I szczególnie, że gra ma... ona jedzie trochę Disneyem i ona stara się... Znaczy, no, jedzie trochę Disneyem i... Na przykład przeciwnicy tam są robotami, więc nie mamy tych moralnych oporów, żeby z nimi... żeby robić im straszliwe rzeczy, które robimy za pomocą tego całego systemu swobodnej walki. Ale nie wydaje mi się, żeby to była wada. Ja lubię zróżnicowaną dietę w moich grach. Lubię sobie pograć coś edgelordowego czasami, lubię sobie pograć w nieco bardziej stylizowane gry. Ważne. A ja Chinese bez nas. Co, nie wiem, lubię, jak jest wszystko mroczne i ponure. Wiesz, ale to jeśli nie będziesz sobie tego urozmaicał, to szybko się znieczulisz na ten cały grimdark. Bo z jednej strony, okej, ja też lubię, jak jest mroczno i ponuro, też lubię te, wiesz, edgelordowe gry. Outlast 1 był świetny, Scorn był świetny, Fear and Hunger, absolutny modernist classic i w ogóle. Ale jeśli będziesz grał wyłącznie w tego typu gry, to bardzo szybko się znieczulisz i to przestanie robić na tobie wrażenie. Więc nawet dla własnej higieny psychicznej i żeby lepiej doceniać ten cały mrok, to warto sobie od czasu do czasu zarzucić jakiś, nie wiem, Psychonauts albo nie wiem, jakie są jeszcze fajne, niemroczne gry. Eternal Strand był może nie tyle dobry, ale był naprawdę niezły. I on właśnie jest tym ostentacyjnie, nie wiem, przytulny fantazy z niskim... z małą ilością grimdarku, właściwie z zerową ilością grimdarku. I to stworzyło to nowe studio i on ewidentnie jeszcze brakowało im doświadczenia, ale oni mieli mnóstwo fantastycznych pomysłów. Jak przedstawienie otwartego świata i mocy bazujących na żywiołach i właśnie danie graczowi bardzo dużej swobody w kwestii tego, jak chce używać tych mocy. Może używać ich kreatywnie. Możesz, nie wiem, zamrozić przeciwnika, żeby go przytrzymać. I jeśli on jest w wodzie, to całe otoczenie, cała woda się zamrozi. W ten sposób i na przykład możesz przejść gdzieś dalej, albo możesz spalić jakąś lodową górę i... Generalnie rzecz biorąc, możesz łączyć te efekty trochę jak w... Kurczę, z czym to porównać? Z Bioshockiem chciałem w pierwszym odruchu. Ale to jest trochę inszość. Chociaż nie, chociaż jest trochę podobne, tylko tu jest lepiej wykorzystane. Eternal Strands. Ale też to nie jest gra, którą uznaję za jakoś specjalnie dobrą, ale uznaję ją za obiecującą w kontekście tego, że twórcy są młodzi, to jest ich pierwsza gra. I próbowali wielu rzeczy, jeszcze wciąż nie do końca wiedzieli, co chcą zrobić, ale to, co im wyszło, wyszło im to na tyle dobrze, że będę obserwował ich rozwój od teraz. Bo bardzo mi się... Bo... no brzmi to obiecująco.
I hope our trail is harder to follow in the woods.
Inna sprawa, że jak z mrokiem przesadzisz, to się robi śmiesznie. Bo na przykład tak, pierwsze Outlast było świetne. Whistleblower, czyli DLC do pierwszego Outlast, było jeszcze lepsze. Ale dwójka już przesadzała tak mocno, że to przypominało już nie naprawdę mroczny, traumatyzujący, opresyjny horror, tylko raczej odcinek South Parka z wyciętymi żartami. I trudno mi było brać cokolwiek, co tam pokazywali na poważnie, bo widziałem, że desperacko chcą przekroczyć tę granicę dobrego smaku i to jest spoko, ale ponieważ nie wyważyli tego, nie zrobili z tego zbyt wielu interesujących rzeczy, to... Hipsterium wygląda z grafiki trochę jak odpowiedź Ubisoftu na Zeldę. Wiesz, ta gra ma w sobie sporo zeldowatości i Shadow of the Colossus też, ponieważ całość koncentruje się na pozyskiwaniu nowych mocy właśnie poprzez pokonywanie olbrzymów, takich jak Shadow of the Colossus. Ale to jest też tego typu cozy fantasy, do którego ja mam mieszane uczucia. Bo ja generalnie lubię jak gry... Lubię jak gry sprawiają, że coś czuję, ale nie lubię jak nie używają tego, że udało im się zmusić mnie do poczucia czegoś. Jak nie wykorzystują tego, żeby powiedzieć coś interesującego. Tu jestem konsekwentny. Na przykład jak horror robi coś, żeby mnie obrzydzić. Okej, super, fantastycznie, udało ci się zrobić coś szokującego, kocham to. Super, lewicowcy na Twitterze piszą, że jesteś problematyczny. Długie posty, czy długie wątki postów. Genialnie. Okej, super, spoko. Pytanie tylko, co dalej? Czy używasz tego całego szokowania, by powiedzieć coś, nie wiem, o naturze przemocy, albo o naturze relacji ludzkich, albo żeby stworzyć, żeby zakwestionować pewne normy społeczne w interesujący sposób? Jeśli tak, to super, a jeśli nie, to nie jestem tym zainteresowany. Nie jestem tymi grami, które też próbują być relaksujące i miłe i przyjemne. Mam identycznie, czyli okej, spoko, fantastycznie, że udało ci się zrobić ten nastrój cozy fantazji, czy jakkolwiek chcesz to nazwać, ale jeśli nie idzie za tym coś interesującego, jeśli nie używasz tego jako fundamentu do powiedzenia czegoś interesującego, to też mam zamiar to krytykować. Albowiem uznaję to za nieproduktywne. Jeśli sprawiasz, że czuję się w określony sposób, to użyj tego w mądry sposób, żeby coś powiedzieć. Na przykład, nie wiem, Xenoclash mówi coś interesującego, nie wiem, o naturze mitu, biorąc pod uwagę fakt, że ta gra jest mocno mitologiczna w swojej fabule. Mówi też o skomplikowanych relacjach rodzicielskich. Mówi często rzeczy nieoczywiste i całkiem ciekawe. I to wszystko jest niedogotowane, bo tę grę zrobiło 5 chiliczyków z budżetem na, nie wiem, na czy... o wartości 3 kartonów pizzy, ale ponieważ przebijała przez to ta ambicja, to ja jestem w stanie to docenić. Mr. Paolo Wielki, nie oglądałem jeszcze Bakrumów, z naciskiem na jeszcze.
Was that it?
No, it's not like that at all.
But what did you do here? What's so special about these crackpots? I don't get it.
It's not easy to explain. I'll tell you what I can about the Corwoods I met. One of them was Erminia. Erminia peed on herself and starved to death anonymously. And that is what Erminia did. Because Corwids are not slaves of their needs, of eating or sleeping. There was also Gabel. Gabel ate people. And that's just what he had to do. The Corwids are not slaves to morality or common sense. So if I were like Animasta, I would have let Gabel eat me. But I didn't feel I had to be eaten.
Dobra. Ciekawe, co by powiedział Hiromu Bosch, gdyby zagrał w tę grę i zorientował się, że jest ona wzorowana w dużej mierze na wytwórczości. Szczerze, nigdy nie byłem fanem, jakimś wielkim fanem Hieronima Boscha. Głównie nie z winy tego, co, jak wyglądała jego twórczość, ale... Jeszcze, rozkojarzyłem się. Ale tego, że on jest tak popularny w wielu kręgach. Bosch jest dla ludzi, którym się wydaje, że są ponad simpowanie Beksińskiego, Gigera. Jest inny artysta, który obracał się w bardzo podobnych klimatach, który według mnie o wiele bardziej zasługuje na... On się chyba nazywał Eilodon Rodon, czy jakoś podobnie. Jestem fatalny w zapamiętywaniu tych nazwisk i on robił naprawdę fantastyczne czarno-białe ryciny, które właśnie eksplorowały bardzo podobny rodzaj monstrualności. Ale robiły to w znacznie subtelniejszy sposób. On ma jedno bardzo... Kurde. Niedobrze. Ma jedną absolutnie fantastyczną rycinę. Nie pamiętam jej tytułu, ale ona przedstawia klatkę schodową i otwarte drzwi. Tam nie ma absolutnie nic makabrycznego, ale sam... Tonalnie jest to rozegrane w taki sposób, że człowiekowi idą ciarki po plecach. Takie, nie wiem, XIX-wieczne bakrumy. I ponieważ wszystko jest przedstawione w taki sposób liminalno-bezczasowy, to wygląda niemal jak współczesna klatka schodowa. I to jest absolutnie jedno z moich ulubionych dzieł sztuki. Bardzo długo zajęło mi zrozumienie, co ja w nim widzę, skoro to jest tak tekstualnie i formalnie prosty obraz, ale jednocześnie ma poprzez perspektywę i dobór światłocieni jest tak niesamowicie... Wiecie co? Może ja znajdę tę rycinę i zaraz wam wkleję na czacie. Dobra, tylko mnie przejdę, albo mnie rozwalą korwidzi i mogę wam pokazać. Kurczę, co jest z tą liczbą klatek na sekundę? Dobra, dajcie mi chwilę, wkleję wam tego Roidona. Rodilon chyba. Kurczę, nie pamiętam. Redon Odilon. Teraz będziecie mogli sobie później po tagach popatrzeć. Dobra, powinien wylądować już na czacie. I... Właśnie, coś... musicie przyznać, że coś jest w tym obrazie. Wydaje mi się, że też... W sumie jak zapatruję się na wszystkie sandboxy w stylu Mountain Blade czy Project Zomboid, nie grałem, nie grywam w tego typu gry. Więc się w żaden sposób nie zapatruje, ani pozytywnie, ani negatywnie. Po prostu istnieją gdzieś tam. Być może sobie kiedyś się sprawdzę, nie wykluczam, ale obecnie nic nie umiem o nich powiedzieć.
W
There was also Helm. Helm needed to be invisible, so he removed the eyes from anything that could see him.
Wydaje mi się, że dużą rolę właśnie w tym niepokoju tej ryciny od Ilona sprawia fakt, iż jest ona... zwróćcie uwagę na to, jak wygląda podłoga. Co się z nią ewidentnie nie tak. Wszystkie te panele, czy co, czymkolwiek jest pokryta, one są różnej wielkości. Generalnie wszystko tam wygląda odrobinę nienaturalnie. To po prostu nie są ciemne drzwi na klatce schodowej, to jest coś innego. Jak obejrzycie sobie inne jego obrazy na tej stronie, na której wam kleiłem, to zorientujecie się, że on właśnie robił dużo tego typu niekomfortowej makabry, nie do końca makabry, logiki złego snu i nie wiem, strasznie wydaje mi się, że jest mocno niedoceniony. Właśnie chciałbym zobaczyć grę komputerową zainspirowaną jego twórczością. Bo okej, Scorn był fajny, ale gier na podstawie Beksińskiego i Gigera mieliśmy sporo. Xenoclash jest fajny. I tyle, jest fajny. Nawet jeśli niezbyt udany. O, stream Mauriatos. Też dobry wieczór. Jarosznikos, czy ja bym powiedział, że Nightmare Fuel? Powiedziałbym raczej Niepokój Fuel. Ja w ogóle bym chciał zobaczyć grę inspirowaną Grimshawem, moim ukochanym Atkinsonem Grimshawem. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że obecnie nawet twórcy gier niezależnych, oni mają strasznie wąskie horyzonty artystyczne, w tym sensie, że inspirują się wyłącznie innymi grami, najczęściej tymi, w które grali jako dzieci albo nastolatki. I rzadko spotykam się z sytuacją, w której nawet w kręgach gier indie zobaczyłbym coś naprawdę unikalnego. Ale unikalnego w tym sensie, że twórca sięga po nieoczywiste źródła. Bo to jest albo kolejny Souls-like, albo kolejny deck builder, albo kolejny roguelite, albo kolejny Zeldoid. I okej, to są fajne szablony, ale te szablony rzadko kiedy są wypełnione czymś interesującym. Pod względem estetycznym, pod względem formalnym, względem narracyjnym. Na przykład właśnie czymś... Jak on mnie uderza, skoro nawet nie sięga mnie? Aha. Aj, niedobrze. Tajemniczycie, nie wiem, czy ominął mnie jakiś komunikat, coś stało recenzjami na kanale, zawsze czekam, już było słodziły mi poniedziałek. Strasznie dużo czasu zajmowało mi ich tworzenie i tak naprawdę mało kto je oglądał. Z tego, co mi mówił YouTube. I uznałem, że wolę przekierować wszystkie moje moce przerobowe na tworzenie... Kurde, chowali się. Na tworzenie tych długich materiałów na mój główny kanał. Bo strasznie się wypalałem, tworząc te krótsze recenzje. I też w ogóle chciałbym je tworzyć, ale właśnie poprzez fakt, że one mało kogo interesowały i tak naprawdę uświadomiłem sobie, że bardzo dużo tracę czasu, energii i wysiłku, który mógłbym włożyć w moje długi szony na głównym kanale. To postanowiłem niestety to zawiesić, ale coś ci powiem. W poczekalni, w tym sensie, że mam jeszcze naprodukowanych tych recenzji, które nie są opublikowane, chyba z 10 czy z 11, one sobie wiszą dla moich patronów, jako ekskluzywy. Więc wiesz, jeśli możesz zrobić tak, że rzucisz dyszkę na mojego Patronite'a, obejrzysz je sobie i potem anulujesz Patronite'a i już masz trochę więcej tego typu rzeczy. Dokąd teraz? A, w tamtą stronę, dobra. Hyperion, ja nie szkaluję roguelite'ów, powiem ci więcej, ja jestem... Znaczy, ja lubię narzekać na roguelite'y, bo to jest gatunek, po który sięgają wszyscy twórcy, bo on jest łatwiejszy i ekonomiczny dla twórców gier indie. Bo po prostu zbudują garść zrandomizowanych leveli i mogą wpuścić gracza w pętlę i robi właśnie ten progres poprzez ten metaprogres, czyli po każdej przegranej grze gracz staje się trochę silniejszy i ja lubię na to narzekać, bo to jest według mnie leniwe kreatywnie, ale jak przychodzi co do czego, to ja mam bardzo dużo gier, które nazywam moimi ulubionymi, to są właśnie roguelite'y. Może nie ulubionymi, ale takimi, które doceniam i szanuję. Ostatnio grałem właśnie w West of Dead, który jest Hadesem, tylko że ze spluwami i też w fajnym stylu wizualnym. Mike'a Mignoli, czyli tego typa od Hellboya. To jest gra o nieumarłym kowboju, szeryfie, który jest w zaświatach i gra się w to jak w Hadesa ze spluwami i w oprawie wizualnej Mignoli i pod głównego bohatera głos podkłada Ron Perlman. I co zabawne, twórcy po zrobieniu tej gry udało im się zrobić grę na podstawie komiksu Hellboy. Ale nie udało mi się z powrotem ściągnąć Perlmana do podkładania głosu pod głównego bohatera. Co jest dość ironiczne. Ale w tę grę na licencji Hellboya jeszcze nie grałem, ale mam ją dodaną do listy życzeń i sobie ją złapię, jak pojawi się fajna okazja.
Ugh!
podczas innych gier, które w ostatnim czasie udało mi się ograć. Przepraszam na moment, momencik, dosłownie 10 sekund. To był Children of the Sun. Nie wiem, czy słyszeliście o tym tytule, ale byłem absolutnie urzeczony, bo miał i oryginalny styl wizualny, bardzo kontrkulturowo-undergroundowo-zinowy. Przypominał jakiś zinowy komiks sprzed 17 lat. I rozgrywkowo też był naprawdę fajny, bo mieszał tę formułę gry akcji z grą logiczno-zręczną. Głównie z grą logiczną. Bo generalnie chodzi tam o... Schneider, nie przejmuj się tym, absolutnie. Jest, wiesz, nie... Znaczy, będzie mi miło, jeśli zostaniesz moim patronem kiedyś tam. Ale to wiesz, zero spiny, zero czegokolwiek. Ale jeśli zostaniesz moim patronem, to muszę ci powiedzieć, że mam w kolejce teraz już jeszcze nieopublikowane na główny kanał aż dwa nowe filmy. Pierwszy z nich pójdzie pod koniec tego miesiąca albo na początku przyszłego. Kurde. A drugi pójdzie półtorej miesiąca później. A już pracuję nad kolejnym i mam scenariusz na... No już jestem w połowie pisania scenariusza kolejnego, więc... Okej. No już. No chodź. No chodź. Nie? To nie. Hej, Ragazzi. Maritos. Andrila już dawno przeszedłem. Bardzo mi się podobał. W sensie. Byłem bardzo zaskoczony, bo spodziewałem się trochę innej gry. Ale Unreal bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo on był takim. Nie chcę mówić immersive simem, ale miał właśnie. Miał sobie dużą energię drugiego System Shocka, poprzez to, że mamy te logi, które możemy odnajdywać. Cała gra ma zaskakująco rozbudowany świat przedstawiony i lokacje i generalnie ma pomysł na siebie. Ja właśnie się spodziewałem bardziej atmosferycznego boomer shootera w stylu pierwszego Quake'a. A dostałem właśnie coś między tym i Half-Life'em, który notabene wyszedł w tym samym roku co Unreal. Kurde. Więc jest spoko. Aj. Whipsterion, absolutnie, dawaj link swojego... A nie, chwila, nie możesz u mnie. Zablokowałem możliwość postowania linków. Ale daj nazwę swojego kanału, to obadamy. Może ktoś będzie zainteresowany z czata. Bo dobrych polskich kanałów o grach nigdy za wiele. Jarasznik Ostak, tego pierwszego Unreala. Ten, co był przed Unreal Tournament. Dajesz. Co mam tu diabła zrobić? Okej. Adam, mój kanał jest dobrym kanałem o grach. Adam, zinowy oznacza wywodzący się z tradycji zinów. Ziny są... Raz. Ziny to są produkowane amatorsko, cyklicznie wydawane publikacje, często na ogół w formie magazynów czy czasopism, ale one są tworzone oddolnie przez jakichś fanów albo jakąś grupę, najczęściej rozprowadzane nieodpłatnie, najczęściej nie mają swojego numeru ISSN. I reprodukowane są albo przez internet, albo a wcześniej w... a wcześniej na kserówkach. I właśnie zinowy właśnie oznacza tę chałupniczość formy i artystycznej, i pewną undergroundowość. Ragazzi, gra nie jest paskudna, gra jest ciekawa. Wizualnie jest świetna, dobra. Szczerze, wolę brzydkie, ale ciekawe rzeczy niż nudną, ładną kompetencję. O tym będzie ten wideoesej, który teraz kleję. Mniej więcej, między wieloma innymi o tym. Ale Cruelty Squad jest jedną z najlepiej wyglądających gier, jakie jakie znam. I tego się będę trzymał z całą stanowczością. Ta gra wygląda dokładnie tak, jak wyglądać powinna. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła wyglądać jakkolwiek inaczej. Na mnie źle zgadłeś, sprawdź sobie. Ta gra chyba wyszła. Na pewno ona wyszła po Half-Life 2, bo z tego co pamiętam było embargo na użycia na użycie silnika Source przed premierą drugiego Half-Life'a i to dlatego Bloodlines miało tyle problemów produkcyjnych. Ostatnio powtarzałem sobie Wilka w białej furgonetce i kurczę, ludzie, przeczytajcie tę książkę, naprawdę, to jest... Michalski miał rację. To jest naprawdę unikalna rzecz i to jest tego typu książka, która zostaje w głowie na długo i jest dziwna, niepokojąca i szarpie zmysły w nie zawsze komfortowy sposób. Kurde, chyba będę musiał zrobić o niej dłuższy materiał, ale jeszcze nie wiem, w co go wpleść. Okay.
And then he killed himself.
That's a cackin' weird story. If that is what the Corwood of the Free are like, I don't want to stay here.
We can go past the woods, farther away.
Beyond the desert? No one ever comes back from there.
Maybe that's not so bad.
I hope the reason nobody ever comes back from the desert is because they find something better at the other end. Won't
hope you go and look for something to eat. I can't go on right now.
I'll be right back.
Kurde, z jednej strony chciałbym wrócić do robienia tych recenzji, ale nikt nie chce oglądać recenzji w dzisiejszych czasach. I zawsze też mam to, że jak, nie wiem, mam jakąś fajną recenzję, że dużo mi... No, że mam dużo interesujących rzeczy do powiedzenia o danej grze, to zawsze mnie dręczy poczucie winy, kurczę, mógłbym coś trochę bardziej rozpisać, dać tam jakiś fajny... jakąś fajną ramę narracyjną i zrobić z tego normalny wideo esej. I już co najmniej kilka razy doszło do takich sytuacji, że po publikowaniu recenzji na tym kanale, na tym drugim kanale, to wracałem do gier, których zrobiłem recenzję, żeby zrobić o nich pełnoprawny, długi materiał, co jest... To też mnie trochę dręczy, bo mam w takich sytuacjach poczucie winy, że trochę się powtarzam. Najmniej dziwna lokacja z całej gry. Nawet wiem, ale to wiesz, to muszę mierzyć siły na zamiary. Sprawa, że to jest strasznie demoralizujące, jak wrzucam coś, pracuję nad czymś regularnie i to nie daje takich rezultatów, które sprawiałyby, że w jakikolwiek sposób mi się to zwraca, czy wiesz. Nawet nie mówię o zwracaniu się monetarnym, tylko raczej też emocjonalnym. Adam, ale nie wiem, czy to będzie hot take, jeśli powiem, że ta gra o Wolverine wygląda źle. W sensie, ona jest technicznie kompetentna pod względem wizualnym, ale i kolorystycznie, i artystycznie to jest ten całe to konsolowe cinematic experience i to wygląda, nie wiem, jak zlepek asetów dla mnie. Też wszystko jest dziwnie szaroburę, jak na komiksową grę. A właśnie, a propos komiksów, czytajcie Moon Knighta Davida McKaya. Nie Davida, Jedda McKaya. Egmont właśnie rzucił trzeci tom i akurat się zakończył fantastyczny arc. Normalnie jeśli chodzi o ten... jeśli chodzi o Moon Knighta, to jest obecnie chyba jedyny dobry komiks, który Marvel wydaje. Ale naprawdę jest świetny. On ma ten klimat lat 90., nie tego grunge'owego fantazy lat 90., tego spod znaku świata mroku, ale on jest też zrobiony trochę bardziej po superbohatersku i trochę z głową, jeśli chodzi o eksplorację postaci głównego bohatera. I to się tak świetnie wszystko klei. Jeszcze oprawa wizualna to jest dosłownie najlepsza rzecz, jaka obecnie jest, kurczę, w komiksach. Może z wyjątkiem, nie wiem, z wyjątkiem Dana Mory. Harry will enjoy this. Naprawdę, jeśli was nie stać na komiksy, bo komiksy są cholernie drogie niestety w naszym kraju. To pójdźcie do najbliższej biblioteki i sprawdźcie, czy... Aj, co ja robię? Okej, okay, więc walczę z... Okej, okay, więc generalnie sytuacja wygląda tak. Walczę ze ślepym snajperem, mieszkającym w dziupli, nie, w budce dla ptaków, na szyi gigantycznego dinozaura z wielkim nosem, jak z mapetów Jima Hensona, który rzuca we mnie wiewiórkami. Które spadają na spadochronach i są to wiewiórki kamikadze, ponieważ przyczepione są do nich beczki z prochem. Tak to mniej więcej wygląda w uniwersum Xenoclash. Jest to najnormalniejszy moment z uniwersum Xenoclash. Myślę, że rozumiecie już, czemu kocham tę grę. A. Cześć Coxplay, był. Wybaczcie, że nie patrzę na czat, albowiem muszę patrzeć na ślepego snajpera, który rzuca we mnie wiewiórkami kamikadze, które spadają na mnie ze spadochronu, z głowy gigantycznego dinozaura z wielkim nosem, wyglądającym jak zły sen Guillermo del Toro. No, dobra, udało się.
Ach, stupid animals!
O czym to rozmawialiśmy? O realizmie w grach. No to... mój zachwyt nad Xenoclash powinien wam zakomunikować, że nie jestem fan. Znaczy, realizm ma swoje miejsce właśnie w tej kulturowej przestrzeni artystycznej, jak najbardziej. I w grach również. I wydaje mi się, że jest duża wartość w grach, które próbują być realistyczne, ale boję się, znaczy jestem pewien, że realizm jest tym tą drogą na skróty, żeby pokazać, nie wiem, żeby przekonać masowego odbiorcę, że coś jest zaawansowane technologicznie i nowoczesne i nowe i ładne i błyszczące, bo jest realistyczne. O wiele większym szacunkiem darzę właśnie gry takie jak Xenoclash, które próbują robić coś artystycznie ciekawszego, nawet jeśli nie mają do tego zasobów, czy technologii, czy doświadczenia, czy budżetu, czy czegokolwiek. Garasz, tylko bardzo, bardzo słusznie, mądrze piszesz, że nierealizm jest problemem, a dziki pęd za nim i ciągła próba podbijania realizmu.
Only friends can enter the Northern Gate Bar. You need the password.
Hmm.
you one of Father Mother's men? You should know you're not allowed to enter.
Father Mother sent for me. I forgot the password.
Of course. Let me tell you something. Some members decided to leave our Northern Gate gang. One Tef stole my best pipes too. Bring him here, and I will remind you which was the password.
Dobra. Zjeżdżajmy. Adam, czy naprawdę tak fajnie, jak gra ma realistyczną grafikę? Znaczy, są gry, które zyskują na tym, na tej decyzji artystycznej, żeby były możliwie najbardziej... realistyczne, ale wydaje mi się, że właśnie ślepa pogoń za realizmem dała nam filmową adaptację musicalu Koty. I nic mnie nie przekona, że to był udany eksperyment. Pamiętacie jeszcze koty? Ja każdego dnia robię wszystko, żeby zapomnieć o kotach.
Hey, stranger, need some help? You wouldn't want some thief to know you're not from around.
Ragazzi, powiem ci więcej, jeśli weźmiesz sobie grę sprzed 10 lat, powiedzmy, nie wiem, Crysis 3, realistyczną grę sprzed 10 lat i podbierz sobie wszystkie... w opcjach wszystkie opcje graficzne na maksa, to ona wygląda dokładnie tak jak... Może nie dokładnie, ale wygląda prawie dokładnie tak jak wszystkie gry, które wyszły 10 lat później. Podoba mi się, jak frenetyczna jest tu walka. Łapiesz broń, tracisz broń, przeciwnik bierze broń, odbierasz przeciwnikowi broń. Sytuacja zmienia się cały czas. I co jest angażujące? To nie jest tego typu gra, w której można wypracować sobie jedną ulubioną kombinację ciosów i na tej ulubionej kombinacji ciosów przepłynąć przez całą rozgrywkę. A tak jest niestety trochę, powiem wam, w Xenoclash 2. W Xenoclash 2, w momencie, kiedy położymy łapy na broni białej, to już wygraliśmy w zasadzie. Bo przeciwnicy nie mają do nas startu. To byłoby spoko, gdyby reżyseria była trochę lepsza. Gdyby broń biała była nam wydzielana oszczędnie, a nie jest. To jest generalnie... zyskujemy, nie wiem, maczugę i już mamy przycisk służący do wygrywania. Jedynce udaje się tego unikać, bo przeciwnicy lepiej blokują broń białą. Jest jej mniej. I się łami. Chociaż nie pamiętam, czy... W dwójce chyba też się łamała. Ale to nie było tak dużym problemem. W przeciwnym wypadku bym to zapamiętał, bo ja mam...
Yeah.
Rocznik ostrzał, wygląda jakby strzelał z roweru. Właśnie projekt Spluf jest fajny, ponieważ gramy w grę, której akcja toczy się w epoce Kamienia Łupanego. Po prostu to jest fantazy epoka Kamienia Łupanego. A zatem bronie muszą mieć. Właściwie też muszą być adekwatne do poziomu technologii settingu. Aj. Wieczora faszczyk, niestety już kończymy powoli. W sensie ja kończę. Wy możecie coś jeszcze zostać, jak długo chcecie. Znam, że już mam trochę dosyć grania na dziś. Aj. Sądzę o Palworld? Nie grałem. Grałem w Palworld, ale... Cieszę się, że wkurzają Nintendo. Cieszę się, że Nintendo ma u nich ból tyłka. Wszystko, co wkurza Nintendo, jest w moim słowniku pozytywne. Dobra, wiecie co, mam już, jeśli mam być szczery, dosyć. No, może raz. Ale generalnie rzecz biorąc, już się zbieram. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia dzisiaj. Dobra. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się, Jarosznikos. Nie mam osobistej kosy z Nintendo, mam kosę ogólną. W sensie praktyki antykonsumenckie tej firmy sprawiają, że trudno jest mi o niej myśleć inaczej niż z bardzo dużą rezerwą. A zatem trzymajcie się, może jeszcze jutro postreamuję, ale to raczej w środku dnia. Ale na dzień dzisiejszy myślę, że to już tyle. Na razie wracam do pracy nad wideoesejami.